Dzień dobry, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Jarosław Siergiej, prezes zarządu portu Szczecin i Świnoujście.
Dzień dobry panu, witam również radiosłuchaczy.
Panie prezesie, może zacznijmy od tej najważniejszej rzeczy, no od najważniejszego tematu. Jak to jest z terminalem kontenerowym w Świnoujściu? Decyzja już zapadła czy nie zapadła, bo no, pojawiają się w przestrzeni publicznej różne wypowiedzi na ten temat.
To zależy, o jaką decyzję pan pyta, dlatego że decyzja co do realizacji tego projektu, czyli koncepcja budowy, ona zapadła już lata temu. Początki to są rok 2013-2014, kiedy były pierwsze koncepcje budowy terminala głębokowodnego w Świnoujściu. Najpierw w oparciu o obecny port zewnętrzny LNG, no ale później z pewnych przyczyn ta koncepcja ewoluowała i teraz tą koncepcją jest budowa odrębnego, czyli nowego portu zewnętrznego i tam ulokowania głębokowodnego terminala kontenerowego. Zarząd Morskich Portów przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty, opracowania, analizy po to, żeby posiadać jakby zestaw wszelkich formalno-prawnych dokumentów upoważniających do tego, żeby otrzymać pozwolenie na budowę i zrealizować tą inwestycję. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie odwołania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o decyzję środowiskową, oraz ostatnio otrzymaliśmy ostateczną decyzję lokalizacyjną odnośnie infrastruktury dostępowej do terminala głębokowodnego.
I to ma być Świnoujście, tak?
I to ma być Świnoujście. No, tylko tam jest możliwość ulokowania tak dużego obiektu.
Ja poproszę, żeby pan założył słuchawki, ponieważ w zeszłym tygodniu gościem Rozmów pod krawatem była prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska i ona tak mówiła o ostatecznej decyzji o lokalizacji terminala.
Nie wiem, czy się moimi przekonaniami ktoś przejmuje w ogóle, natomiast ja uważam, że po prostu był to totalny falstart. Także, ale to jest problem po prostu osób, które to ogłosiły. W mojej ocenie. Mówię, sprawa jest w trybie skargowym, jest przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i jeśli nie zostanie to rozpatrzone zgodnie z prawem, z polskim prawem, to należy uznać to po prostu za decyzję polityczną.
Dobrze, wysłuchałem. Szanowni Państwo, jest procedura wydawania decyzji administracyjnych, określa to kodeks postępowania administracyjnego. Jest jakby dwuinstancyjność. Pierwsza instancja wydała decyzję lokalizacyjną, zrobił to wojewoda. Na to każdej zainteresowanej stronie służyło odwołanie do instancji wyższej. Tu w tym przypadku to był minister chyba rozwoju i technologii. I tam takie odwołanie miasto Świnoujście złożyło. I to wyczerpuje ścieżkę postępowania administracyjnego. O ile wiemy, wszyscy, bo śledzimy ten temat, ministerstwo jakby oddaliło odwołanie miasta Świnoujście ze względu na to, że miasto przekroczyło termin upoważniający do takiego odwołania. Wobec tego ta decyzja stała się decyzją ostateczną. I to, o czym mówi pani prezydent, z całym szacunkiem, nie jest żadnym falstartem, tylko jest normalną ścieżką postępowania administracyjnego. I to, co pani minister teraz, co pani prezydent teraz robi, to jest wnosi zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na to, że nie zgadza się, że przekroczyła ten termin. Wobec tego nie ma to nic wspólnego z decyzją samą w sobie, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne. Raczej spór pomiędzy panią prezydent a ministerstwem dotyczy ewentualnie, czy ten termin został dochowany, czy nie dochowany. Dla Zarządu Morskich Portów no to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Sąd może orzec, że ministerstwo w zgodzie rozpatrzyło tą decyzję, czyli odrzuciło to odwołanie. Może uznać inaczej, czyli zwrócić się do tego organu po to, żeby ją merytorycznie rozpoznał.
To pani prezydent mówi, Ustka jest zainteresowana budowaniem portu kontenerowego.
Ja nie wiem, kto jest w Ustce, czy jest burmistrz, czy wójt, ale nie dzwonił jeszcze do nas, do portu. Chętnie bym się spotkał, jeżeli ma taką propozycję, żeby ulokować tam terminal głębokowodny, to chętnie się z nim spotkam i wysłucham.
Rozumiem, że
argumentów.
Trochę z przymrużeniem oka pan o tym mówi,
no,
o takiej lokalizacji.
Uśmiecham się tak szeroko, jak tylko mogę.
Pani prezydent mówiła również o tym, że zarząd proponuje rekompensaty, ale tak autorytarnie, bez dyskusji i one mają właściwie taką wartość odtworzeniową, bo to jest odbudowywanie tego, co zabierzecie, a nic w zamian, że tak powiem, że powstanie tam port kontenerowy.
To znaczy, my jesteśmy w stanie zidentyfikować, w jaki sposób ingerujemy w pewną przestrzeń, bo No, nie ulega wątpliwości, to też jakby oczywiste, że każda inwestycja, czy to budynek mieszkalny, czy ośrodek wypoczynkowy, czy pensjonat, czy port, ingeruje w pewien sposób w środowisko. I w ramach tej ingerencji my jesteśmy zobowiązani, choćby decyzją środowiskową, do pewnych rekompensat, ale również czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby pewne utrudnienia, które stwarza nasza inwestycja, zrekompensować w postaci choćby przebudowy ścieżki rowerowej R10, czy też umożliwienia nowego dostępu do plaży. To jakby to jest nasz jakby wewnętrzny imperatyw, że pewne rzeczy powinniśmy zrobić. To jest to, co nam przychodzi do głowy bezpośrednio w związku z inwestycją, ale ponieważ jesteśmy i czujemy się i chcemy być w dialogu ze społecznością lokalną, oczekujemy również od społeczności lokalnej być może jakichś innych propozycji. Pewnie niektóre z nich będą bardzo realne i do przyjęcia, niektóre mogą być nadmiarowe i akurat nie uzyskają naszej akceptacji, ale żebyśmy poznali te oczekiwania, no to ktoś musi je wyartykułować. Na razie spotykamy się z silnym protestem na zasadzie nie chcemy, nie damy, nie róbcie, protestujemy.
Natomiast będą takie spotkania z mieszkańcami prowadzące do dialogu?
Mieliśmy dwa spotkania, to znaczy tych spotkań było więcej, ale takie dwa kluczowe spotkania. To była nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Świnoujściu, gdzie mieliśmy okazję przedstawić wszystkim radnym oraz zaproszonej publiczności, czyli mieszkańcom zainteresowanym, koncepcję budowy terminala oraz ustosunkować się do niektórych pytań, zastrzeżeń czy wątpliwości. Zrobiliśmy to lepiej lub gorzej. Niektórzy byli usatysfakcjonowani, niektórzy byli mniej usatysfakcjonowani, no ale na jednym spotkaniu nie można jakby rozwiązać wszystkich problemów, tak jakie trapią mieszkańców. Następnie miałem tą przyjemność, że zostałem zaproszony na sesję połączonych Komisji Gospodarki Morskiej i Budżetu, gdzie mogłem od tego spotkania w lipcu przedstawić jakby wypracowane koncepcje, czy wypracowane jakby sposoby rozwiązania tych problemów, o których usłyszeliśmy w lipcu. I to miało miejsce w sierpniu, pod koniec sierpnia i również tam zostaliśmy fajnie przyjęci i wysłuchani. Dodatkowo również zwróciłem się do Rady Osiedla Warszów, która jest tym jakby bezpośrednim uczestnikiem tego dialogu, po to, żeby radni zaprosili mnie do siebie na jakieś posiedzenie, nie radni, tylko Rada Osiedla, mieszkańcy. Na razie przyjąłem zaproszenie, bo takie tylko jedyne dostałem, na piknik osiedlowy. On chyba będzie miał miejsce w ten weekend lub w następny, to akurat teraz kalendarza nie pamiętam, natomiast tutaj korzystając z okazji.
Czyli chce pan rozmawiać z mieszkańcami, także z Kowalskim, że tak powiem.
Uważam, że taka jest moja rola, tak, żeby rozmawiać z Kowalskim, bo tak jak przygotowujemy się do tej inwestycji, czy mamy obraz, to muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o mieszkańców Świnoujścia, to zarówno są zwolennicy terminala, o czym mieliśmy okazję się przekonać, są wśród radnych, ale są wśród też zwykłych obywateli,
mieszkańców.
To jest pierwsza grupa. Druga grupa to są osoby, dla których to jest neutralne. Mają swoje sprawy, zajmują się swoimi sprawami, czy coś będzie, jakby nie za bardzo w to ingerują, chyba że zostaną zaproszeni do którejś z grup. I trzecia grupa to jest ta grupa sceptyków. Tylko to też nie jest jednorodna grupa. Bo w tej grupie sceptyków mamy takie trzy podgrupy, jeżeli mogę.
Oczywiście. Pierwsza
to są...
To zdiagnozowane.
Nie, tak, oczywiście. Pierwsza to są wyznawcy. Wyznawcy to jest taki, że chciałbym wszystko na zielono, niczego nie robić. Jak drogę nową budujemy, to jest B. Jak budujemy nowy hotel, to jest B. Do nich należą między innymi zieloni. Oczywiście z całym szacunkiem dla tych wszystkich osób, które zajmują się ochroną środowiska, ale są otwarci na argumenty. Natomiast grupa wyznawców nie jest otwarta na żaden argument. Druga grupa, podgrupa, to są osoby autentycznie zatroskani, czyli zadające pytanie, a jak to wpłynie na mój biznes, a jak to wpłynie na dojazd do pracy, a jak to zwiększy ruch na drodze. I z tymi osobami można rozmawiać na argumenty.
I przekonywać.
Macie wątpliwości. A trzecia grupa to są osoby wprowadzone w błąd.
Których z tego błędu chce pan wyprowadzać?
To znaczy, nie, zaraz. Osoby wprowadzone w błąd, powiedziałbym nawet zmanipulowane. W ich języku pojawiają się słowa. Założecie Warszów, będzie ogromny hałas, tak? Nie będzie z tego pieniędzy, a co ja z tego będę miał? I oni, tych nie przekonamy, tak? Bo jeżeli ktoś ich zmanipulował, ich możemy jedynie uświadomić, że zostali lekko wprowadzeni w błąd.
Kończąc ten wątek, kiedy pierwszy kontenerowiec wpłynie do Świnoujścia i co przypłynie w tych kontenerach?
Planujemy oddać terminal na przełomie roku 2028-2029. I panie redaktorze, co pływa w kontenerach? W kontenerach na dzień dzisiejszy głównie pływa drobnica kontenerowa. Czyli są to jakieś towary w paczkach, w pudełkach, w kartonach, większe, mniejsze. Praktykuje się również przewóz kontenerami części ładunków masowych, jakieś zboża, być może węgiel. Generalnie mogę powiedzieć, że w kontenerach, jakby na dzień dzisiejszy, kontenery są najbezpieczniejszym i najbardziej ekologicznym sposobem przewozu ładunków. Zarówno dla samego ładunku, jak i dla środowiska. Wobec tego jest to pewien trend. On się utrzymuje od 50 czy więcej lat, rozwój konteneryzacji, który powinien, to znaczy kontenery powinny być w każdym liczącym się porcie europejskim. A jeżeli chodzi o porty w Szczecinie i Świnoujściu, one do takich należą i aspirują. I aspirują do tego, żeby być największymi portami na Bałtyku. Wobec tego nie można jakby uciec od tego albo zamknąć oczy na pewien trend rynkowy i powiedzieć, my tego nie chcemy, to nas nie dotyczy. Szczególnie, kiedy mamy do tego wspaniałe warunki. Dlatego, że jesteśmy w środkowoeuropejskim korytarzu transportowym i wszystkie rzeczy, zarówno dokumenty unijne, jak i tutaj nasze krajowe, sprzyjają temu, ażebyśmy się w tym właśnie kierunku rozwijali.
Panie prezesie, co pan zastał, obejmując z powrotem tekę prezesa w porcie w Szczecinie i w Świnoujściu, bo już mamy zawiadomienia do prokuratury?
To jest mój drugi raz w funkcji prezesa z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Wróciłem po 10 latach. To jest tak, jakbym wypłynął w długi rejs i wrócił po 10 latach do znanego mi miejsca.
I co w domu czekało?
Miejsca. Dom. Nie chciałbym tego nazywać domem, żeby ktoś nie pomyślał, że zawłaszczam sobie to miejsce. Nie, ja tam jestem. Byłem kiedyś czasowo i nadal jestem czasowo. Jak ten czas będzie długi? Tego nie wiem, ale będę o ten czas dbał. Natomiast po 10 latach tak, miejsce jest to samo, nazywa się tak samo, ale w środku to już jest coś innego. To jest tak jak z młodym mężczyzną, kiedy go widzimy w wieku 18 lat, a później 28, jak jest na przykład chirurgiem na oddziale szpitalnym, a wcześniej latał steczką w liceum. Więc tutaj też tak samo, ludzie się zmieniają, organizacja się zmienia, kultura organizacyjna też się zmienia. Oczywiście wiele rzeczy jest takich samych, bądź bardzo podobnych do tego, co było 10 lat temu. Część personelu też jest z tamtego okresu, część jest całkowicie nowa. Natomiast na pewno Zarząd Morskich Portów ma duże tempo rozwoju. Jest największym inwestorem w regionie i rzeczywiście dużo tworzymy nowej infrastruktury, dużo tworzymy właśnie przestrzeni do tego, żeby port mógł się rozwijać. Kwestią jest, w jaki sposób to robimy. I tutaj no, powiedziałbym, że mam duże zastrzeżenia.
Do tego, co się działo przez ostatnie 8 lat.
Do tego, co się działo. Podam jeden przykład. Mamy 3 takie duże inwestycje, zresztą związane z tą naszym sławnym postulatem 12,5 dla Szczecina, czyli dwie inwestycje. Jedna w obrębie basenu Kaszubskiego, druga kanału Dębickiego. Przepraszam, oraz dużą inwestycję związaną z modernizacją infrastruktury teletechnicznej. Te inwestycje według naszej oceny z wiceprezesem do spraw infrastruktury łącznie opóźnione są o około 80 miesięcy w stosunku do planowanego ich zakończenia. Jeden miesiąc to jest około 600 do 800 tysięcy złotych dodatkowych kosztów dla wykonawcy, dlatego że jemu trzeba pokryć koszty dłuższego przebywania na budowie, czyli koszty pośrednie i koszty z zarządu. Więc łatwo sobie policzyć 80 razy ta mniejsza kwota, 60, 48 milionów. Czyli 48 milionów do 60 milionów złotych możemy więcej na te inwestycje wydać, niż powinno być wydane, gdyby cały proces inwestycyjny szedł, był ładnie zarządzany, szedł zgodnie z harmonogramem i
w tym temacie, kosztem. O którym pan mówi, również będą jakieś zawiadomienia do prokuratury lub już są, czy tylko one dotyczą Dariusza Eś, właściciela pizzerii?
Znaczy tak, badamy, gdzie były jakieś nieprawidłowości, o ile mogę to nazwać, albo niedociągnięcia, albo brak należytego nadzoru. Z tym, że nie wszystkie te uchybienia nadają się do tego, ażeby były wnioskami o zawiadomienie do prokuratury. Niektóre to są po prostu odpowiedzialność korporacyjna i obciążają styl i sposób zarządzania poprzednich członków zarządu. I to można tak to z grubsza jakby podsumować.
Ostatnio było głośno o tym, że Zarząd Portów ma wynajęte biuro w Warszawie. Umowa na kilka lat za blisko 1 000 000 zł, której nie da się zerwać.
No ma.
I co? Będzie pan jeździł do Warszawy? Nocował tam? Czy...
Wczoraj byłem w Warszawie.
Ale pan tam nocował, czy nie?
Ponieważ pierwszy mój raz to było chyba 5,5 roku, ani razu nie było potrzeby takiej. Mhm. A jeżeli była potrzeba przenocowania, to jest koszt rzędu 350 zł za hotel. Mhm. Natomiast takich potrzeb nie ma. Szczególnie nie ma takich potrzeb, żeby był tam jakikolwiek personel lub biura. Więc tutaj jakby nie wchodząc głębiej w sprawy, które akurat bada prokuratura, to jedyne, co mogę powiedzieć, że przynajmniej uzasadnienia ani organizacyjnego, ani ekonomicznego takiego najmu nie ma.
Czyli to też jest temat, który trafił do prokuratury?
Między innymi.
To mieszkanie, to biuro w Warszawie?
To nie jest mieszkanie, to jest biuro. Cascada City, tak dokładnie nazywa się ten obiekt, w którym Zarząd Morskich Portów ma około 90 metrów kwadratowych powierzchni biurowej.
Zmieniając temat, my portowcy.
Jeja, jak jestem dumny.
Granatowo-bordowa krew, tak?
I jeszcze na dodatek Duma Pomorza. Tak.
Jest pan dumny z tego, że na koszulkach portowców z powrotem jest wysoko zarząd?
Z tym portów. Wysoko to jest troszeczkę przypadku, dlatego że w pierwszych meczach byliśmy troszeczkę niżej jako partner, sponsor kluczowy. Bo tam
A
teraz partner główny. Zostało nam to zaproponowane z tego powodu, że Pogoń pozyskała dodatkowego partnera, ale nie mógł to być partnerem głównym, ponieważ widocznie skala była trochę niższa. Wobec tego my zwolniliśmy miejsce na dole i przesunęliśmy się do góry. Tutaj w ostatnim czasie, w związku właśnie z tymi naszymi działaniami związanymi z Pogonią, trochę było szumu medialnego. Ja chcę powiedzieć, że my się nie reklamujemy na tych koszulkach. To nie jest reklama. To jest eksponowanie naszej nazwy i logo jako firmy, która buduje pewną tożsamość i wartość Szczecina. Szczecina, w którym port jest mieszkańcem od XII wieku, albo jeszcze wcześniej. Proszę zobaczyć. Mhm. Wiele firm powstawało, wiele obiektów było w Szczecinie, ale port tym mieszkańcem jest od XII wieku. Od kiedy powstały zalążki jakiegoś tam portu czy przystani rybackiej nad Odrą. I my tu jesteśmy. My jesteśmy z tą tożsamością, jesteśmy w DNA Szczecina. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy portowcami. Jesteśmy dumni, przynajmniej jestem z tego, że mamy paprykarz szczeciński. Jestem dumny z tego, że mamy dźwigozaury, notabene. Dźwigozaury to były dźwigi Zarządu Morskich Portów, które przeznaczyliśmy do złomowania. Ale w pewnym momencie pomyśleliśmy, ale dlaczego tego nie przekazać dla społeczeństwa? Ówczesnemu dyrektorowi Muzeum Morskiego za złotówkę. A dzisiaj ta złotówka sprawia, że stają się one symbolem Szczecina. I właśnie w taki sposób Zarząd Morskich Portów pragnie i buduje właśnie tożsamość, morską tożsamość tego miasta.
To ile milionów złotych rocznie kosztuje to budowanie tej tożsamości, jeżeli chodzi o koszulki, Pogoni, Szczecin?
7000 przychodów. 0,7% przychodów rocznie.
Czyli...
No 7000. 0,007%.
Ale zmusza mnie pan do tego, żebym brał kalkulator do ręki, czy rzuci
nie,
pan kwotę?
No, panie redaktorze, jeżeli mówimy o takiej skali, tak? Więc zastanówmy się, co to jest za skala, bo oczywiście możemy powiedzieć publiczne pieniądze, czemu Pogoń? Ale pan może mi zadać pytanie, A czemu?
Jeszcze mając ministra sportu ze Szczecina, który jest fanem Pogoni i tego
to
nie
znaczy,
ukrywa.
Ja powiem tak, ja kibicuję Pogoni i uczęszczam na mecze, natomiast nie jestem jakimś tam zagorzałym kibicem. Na mecze wyjazdowe nie jeżdżę, na reprezentację nie jeżdżę. Jak źle grają, wyłączam. W pierwszej połowie wyłączam się z oglądania meczy. Ale wracając do tego sponsoringu i społecznej odpowiedzialności, przepraszam, biznesu. Dzień dziecka na oddziale szpitalnym Narkoński. Zarząd Morskich Portów uczestniczy. W ciszy. Teraz jestem wywołany do odpowiedzi. W ciszy. Dzień dziecka dla dzieci obciążonych cukrzycą. Zarząd Morskich Portów uczestniczy. Jakiś rajd wokół zalewu Szczeciński, tak? Tam akurat Gryfa, Zarząd Morskich Portów uczestniczy. Jarmark Jakubowy, który jest taką trwałym elementem jakby letniego okresu w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów uczestniczy. Więc uczestniczymy w wielu inicjatywach budujących i zachęcających mieszkańców do tego, żeby uczestniczyli, żeby się ze sobą spotykali. Robimy to w ciszy. I również w ciszy zrobiliśmy pogoń. Bo jeżeli ktoś dokładnie to
chyba
śledził...
Chyba nie da się zrobić pogoni w ciszy.
No nie da się, ale jeżeli ktoś dokładnie śledził, nie było żadnych hucznych konferencji prasowych, nie było przechwalania się, jak to jesteśmy fajni i co robimy. Po prostu w pewnym momencie pojawiło się logo na koszulkach pogoni. Później informacja, że taką umowę mamy. Także jeżeli któryś z panów redaktorów, który nie za bardzo jest kibicem sportowym, ale pamięta, że kiedyś z tatą był 30 lat temu na starym stadionie, to ja zachęcam, żeby przyszedł i zobaczył ten, to nie jest tłum, to zgromadzenie 18 czy 19 tysięcy osób rodzinnego pikniku i tych emocji, które się wyzwalają, i wtedy ocenił, czy to jest dobrze, że jest ktoś, kto wspiera i pomaga ludziom się spotykać i się spotykać właśnie w takiej fajnej atmosferze i w takich fajnych emocjach.
Rozumiem, że to zaproszenie dla Andrzeja Kraśnickiego juniora z Gazety Wyborczej.
To już myślę, że adresat sam rozszyfruje.
Okej.
Dla kogo to może. Mamy pulę biletów w związku z tą umową. Chętnie taki bilet również przekażę dla tego pana.
Węgiel, drewno, jak wyglądają przeładunki w tej chwili, jeśli chodzi o zboża?
Zacznę od łatwiejszego. Drewno to jest jakby niewielki procent jakby w skali przeładunków, czyli w tej strukturze przeładunków. Ono akurat bardzo dobrze. Czyli gdybyśmy powiedzieli procentowo, to drewno to 20-30% wzrostu, no ale to jest kropelka. Więc dodać do kropelki jeszcze mniejszą kropelkę, to nadal to będzie kropelka.
Czy to nie jest tak, że wywozimy do Chin polskie drewno przez port w Szczecinie?
A wie pan co, zaskoczy pana. Jest terminal, nie będę wymieniał z nazwy, bo nie będę robił reklamy, który rzeczywiście operuje dużymi ilościami drewna, ale jest to drewno niemieckie. Okazuje się, że ono jest przywożone z Niemiec do Szczecina i ze Szczecina jest eksportowane dalej. Kierunku nie znam, bo nie sprawdzałem tego. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel, to po tych pikach 2022-2023 związane z tym całym, no jakby transformacją łańcuchów dostaw, tak? No to teraz odnotowujemy, że węgiel jest, no niestety, ale ładunkiem schyłkowym. Tego węgla w porcie jest bardzo mało i na pewno tego węgla już nie będzie tyle, jak ten okres incydentalny.
Kiedy węgiel miał priorytet wręcz.
Priorytet dwóch ostatnich lat. Dlatego musimy szukać innych grup ładunkowych, żeby po prostu zastąpić te grupy, które są schyłkowe. Węgiel, ruda, owszem, zboża dobrze się przeładowują, ładunki drobnicowe, szczególnie drobnica promowa. No i teraz to, co chcemy zrobić, czyli budowa głębokowodnego terminala kontenerowego po to, żebyśmy byli znaczącym portem na południowym Bałtyku.
To jeszcze na koniec ostatnie pytanie o planach transformacji energetycznej w porcie.
To jest
poproszę
również
krótko.
Tak, zauważyliśmy, no to jest jakby również trend, posługuje się tym słowem trend dosyć często u pana, ale wszystkie porty bałtyckie jakby przeprowadzają obecnie, są albo projektują, albo są w trakcie transformacji energetycznej. Chodzi o jakby tutaj ekologiczne źródła energii, czy panele solarne, czy też wiatraki.
Żeby port był bardziej zielony.
Tak, tak można nazwać. I my to chcemy zrobić. Chcemy zrobić to w Świnoujściu po to, żeby pokazać, że z tego węgla, który jeszcze w świadomości jest i które te fałdy czarne leżały na nabrzeżach, tego węgla już nie będzie. Natomiast będzie zielony port, dlatego że będzie farma fotowoltaiczna. To energia, która będzie produkowana, będzie zasilała albo obiekty i urządzenia, które będą tam pracowały, albo stworzymy... ja nie wiem, jak to nazwać, stację produkcji wodoru i ten wodór będzie po prostu używany do tankowania również pojazdów, które będą obsługiwały porty. Także mamy projekt, najpierw, może nie projekt, koncepcję, jeżeli chodzi o Szczecin i mamy koncepcję, jeżeli chodzi o Świnoujście, zmniejszenia naszego śladu węglowego i to robimy również odpowiedzialnie dla społeczeństwa.
Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem był prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, pan Jarosław Siergiej.
Ja również panu dziękuję i pozdrawiam. Miłego dnia wszystkim słuchaczom.